Przy mikrofonie Grzegorz Gil, niezmiennie moimi gośćmi dzisiaj są Anatol Jaszkowiec i Michał Górski, panowie z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Pan Michał Górski także był polski dyplomata, a zatem mieszamy energiczną młodość z równie energicznym doświadczeniem. Drodzy Państwo, rozmawiamy o sankcjach, które są mniej, bardziej skuteczne. Te sprzed 100 lat na pewno były bardzo skuteczne. Wyłożyły na łopatki państwa centralne, państwa trójprzymierza. Te, które są stosowane dzisiaj, bywają mniej skuteczne, no bo świat jest dziś tak połączony ze sobą, tak sprzężony, tak zintegrowany, że jestem przekonany, trzeba się zastanawiać 3-4 razy, czy te sankcje nam się na pewno opłacają, czy nie godzą w nasze interesy i nie wyrywają nas ze strefy komfortu. To przecież jest historia Unii Europejskiej. Dziś już 10 pakietów. To brzmi trochę jak przypadek pakietów telewizji kablowej. W tych pakietach bardziej maxi, super, nie wiem, mega, premium są najlepsze programy. Czy w tym 10. pakiecie są też najbardziej dotkliwe dla Rosji środki. O tym będziemy mówić, ale najpierw wracamy w przerwie. Mieliśmy tutaj gorącą dyskusję. Pan Anatol chce także nam podać przykład na moje pytanie o skuteczność, bo to też w międzyczasie zagadnienie się pojawiło. No właśnie, jak skuteczność sankcji możemy mierzyć? Bo to przecież też nie jest takie proste. Panie Anatolu, ma pan, zdaje się, dla nas jakiś przykład. Proszę bardzo.
Tak, chciałbym się tutaj głównie odnieść do sankcji na rosyjski eksport. Czyli bo na przykład Unia Europejska tak nałożyła sankcje na, w ogóle nie można importować teraz między innymi węgla, metal, stali, żelaza, różnych metalów, takich towarów przemysłowych. I to jest bardzo ciekawy przykład, bo te sankcje są skonstruowane, jakby ten dokument, ta fraza prawna jest skonstruowana w taki sposób, że odwołuje się bezpośrednio do pochodzenia, do tak zwanych rules of origin, które definiują, w jaki sposób określa się jakby pochodzenie towaru.
No towary mają swój paszport, innymi słowy.
Tak, dokładnie tak. Problem jest taki, że te rules of origin na świecie nie są zharmonizowane i każde państwo może określać w swój własny sposób. Dlatego na przykład Unia Europejska importuje na towary, jakby na swojej granicy celnej, sama definiuje, jak można zdefiniować towar rosyjski. Problem jest tylko taki, że to się nadal w dużej mierze opiera na wzajemnym zaufaniu, bo często podstawą jest certyfikat pochodzenia, tak, wystawiany przez jakieś izby handlowe w innych krajach. W związku z tym, nawet jeżeli na przykład mamy zakaz, jakby sformułowany prawnie, że nie wolno importować do Unii Europejskiej rosyjskiego węgla, który pochodzi z Rosji lub został sprzedawany z Rosji innym. I to możemy łatwo stwierdzić, jeżeli chodzi o handel bezpośrednio z Rosji do Europy lub jakby nawet jeżeli jest w tranzycie, czyli nawet nie zostaje wypuszczony do swobodnego obiegu, na przykład w Turcji, tylko na przykład jedzie przez Turcję, jest cały czas pod nadzorem Urzędu Celnego Tureckiego i jedzie dalej do Unii Europejskiej. To łatwo stwierdzić. Ale tutaj można zrobić ogromne, po prostu bardzo łatwo jest sfalsyfikować.
No Rosjanie są z tego znani, że lubią poruszać się, bym powiedział, troszeczkę poza przestrzenią tego, co legalne. Nie jest to specjalnie trudne. No, czy ropa naftowa w ogóle może mieć rules of origin? No tutaj kwestia, no licencja poetyka, prawda? Jaki certyfikat, dokładnie, kto ten certyfikat przygotuje? Czy jest to ropa rosyjska, czy nie rosyjska? To naprawdę może być przedmiot bardzo tutaj dużych dywagacji. Okej. Okay. Proszę skończyć myśl.
Tak, bo chciałem skończyć myśl, że tak naprawdę żaden system celny na świecie nie jest absolutnie szczelny. Tak. I tak naprawdę nie chodzi do końca o to, żeby on był absolutnie szczelny. Bo okej, Rosjanie na przykład są w stanie zapłacić nie wiem, Ormianom, Gruzinom, jakiemuś urzędowi, żeby po prostu wystawił im, że to jest produkcja na przykład gruzińska. Ale trzeba pamiętać, że Unia Europejska to też jest żywy organizm i strażnicy socjalni to też, nie, też po prostu nie idą tylko prawem i wierzą ślepo w ten certyfikat. Tylko na przykład jeżeli zrozumieją, że na przykład jest wzmożony przepływ przez jakby wzmożony eksport tego danego sankcjonowanego towaru przez Armenię, to zaczęli badać na przykład.
No powinno tak być. To, co wcześniej rozmawialiśmy z panem Michałem Górskim, to znaczy no, ten przypadek właśnie kontyngentów i państw Entanty, które no, jednak pozwalały przepływać pewnym towarom w ramach tychże limitów, które wcześniej były obserwowane. Dobrze, więc tylko jakby...
Jeszcze cały czas przepraszam, że tak naprawdę właśnie nie chodzi o to, żeby ten system był absolutnie szczelny, tylko chodzi o to, żeby zmniejszyć po prostu ten przepływ, nawet o 70-80%, bo to i tak już sprawia, że na przykład kopalnia staje się nierentowna. Więc tak naprawdę nie chodzi o zupełną szczelność, chodzi o drastyczne zmniejszenie po prostu tego eksportu.
No i pewnie w związku z tym też G7 podejmuje decyzję o tak zwanym price cap, czyli pułapie cenowym, ale o tym będziemy mówić troszkę później. Mamy jeszcze dwie części przed sobą. Drodzy Państwo, ONZ wbrew tym naszym trochę krytycznym dygresjom, że jest to obserwator, no ma w karcie Organizacji Narodów Zjednoczonych dwa artykuły. Artykuł 41 o sankcjach ekonomicznych, które mają właśnie przywracać państwa do porządku, dyscyplinować niesforne, hultajskie państwa. No wiemy, że Rosja nie pozwoli sankcjonować sama siebie. No artykuł 42 jest o sankcjach wojskowych, ale ONZ nigdy tego artykułu nie wykorzystał, ponieważ nie ma żadnych własnych, autonomicznych sił zbrojnych i w zasadzie bardzo często mówi się o stosowaniu tych sankcji ekonomicznych w celach de facto oddziaływania na agresywne zamiary drugiej strony. Mówi się często o takim duchu artykułu 41, jedna, druga, ale nie chcę do tego wracać. Na pewno te przypadki to między innymi XX wiek i kwestia Rodezji Południowej, reżimu Iana Smitha, reżimu związanego z apartheidem. Na pewno przypadki sankcji ekonomicznych to właśnie Azja, Afryka, różne państwa marginesu społeczności międzynarodowej. Natomiast jeśli mówimy o ONZ, to wiem, że pan Michał, jako były polski dyplomata, nie jest wcale aż tak krytyczny. To znaczy chciałby chyba, tu w międzyczasie, w czasie przerwy rozmawialiśmy, że z tym ONZ-em chyba nie jest aż tak źle. Panie Michale, proszę być adwokatem przez kilka chwil ONZ.
Od jakiegoś czasu, dosyć długiego, obserwuję dosyć łatwą dyskusję na temat dysfunkcjonalności systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Faktycznie łatwo jest w dyskusji udowodnić, że prawo weta w rękach Rosji powoduje, że ONZ nie jest w stanie zapobiegać konfliktom. W pewnym mierze dotyczy to też Chin. Natomiast my nie zdajemy sobie trochę sprawy z tego, jak wielki jest świat. I ONZ został powołany w pewnym szczególnym okresie jako jedyna globalna organizacja międzynarodowa. Jeżeli bardzo często narzekamy na to, że państwa globalnego południa mają nieco inny pogląd na kwestie rosyjskiej agresji w Ukrainie, to warto jest jednak pomyśleć sobie o ONZ-cie jako o takim forum, gdzie możemy spotkać się z globalnym południem i wyjaśniać im nasze racje. Nie należy tego organizmu traktować jako remedium na wszystkie bolączki świata. Nigdy nie będzie. Organizacje międzynarodowe mają swoją dynamikę, swoje szczególności, blokady. Nie wszystko da się przeprowadzić przez ONZ.
Ale na pewno jest to bardzo ważna platforma dyskusji, komunikacji, sygnalizowania pewnych kwestii.
To jest według mnie największa wartość ONZ-u ze względu na jej globalny zasięg. Tylko tam możemy spotkać się ze wszystkimi i opowiedzieć o tym, co myślimy o konflikcie w Ukrainie.
No tak, nie bez przyczyny, proszę wybaczyć, jedna tylko myśl, nie bez przyczyny, w zasadzie na palcach jednej ręki, a w zasadzie nie potrzebujemy żadnego palca, nie było w historii ONZ żadnego przypadku, by państwo wystąpiło, poza przypadkiem związanym z Indochinami, przypadkiem Indonezji, jeśli dobrze pamiętam, z lat 60., które do końca nie był skuteczny. W każdym razie opłaca się państwom być w tej dyskusji i tu niewątpliwie też ważne rzeczy dzieją się poniżej prawa międzynarodowego, poniżej rezolucji. Niekoniecznie jest to prawnie wiążące, ale dyskusja jest bardzo ważna. Proszę bardzo, przechodzimy, panie Michale, powoli w kierunku tego, czy jaka jest specyfika reżimu sankcji. Wiemy, że nie jest on reżimem ONZ-owskim, bo Rosja zawetuje. Natomiast jeśli przyglądamy się tym sankcjom przeciwko Rosji oczywiście dzisiaj, trochę poza systemem ONZ, bardziej autonomiczne sankcje, regionalne, to na co warto zwrócić uwagę? Wydaje się, że jest to proces swoistego gotowania żaby. Rosja jest żabą, którą gotujemy. Podkręcamy kurek. No ta żaba niekoniecznie od razu zaczyna skakać, ale no w pewnym momencie przestaje skakać. W jakim miejscu tego procesu podgrzewania, gotowania żaby dzisiaj jesteśmy?
Bardzo słusznie zwrócił pan uwagę na to, że sankcje dotyczące Rosji, te, które rozpoczęły się w 2014 po aneksji Krymu, są procesem i on ma charakter według mnie unikalny w skali wszystkich procesów sankcyjnych, ponieważ po raz pierwszy mamy do czynienia z wspólną akcją części społeczności międzynarodowej i to tej części, która ma do powiedzenia bardzo dużo, jeżeli chodzi o handel międzynarodowy. Po raz pierwszy udało się uzyskać sankcje, które na początku, tak samo jak z ONZ-em, bardzo łatwo jest je krytykować. Sankcje przy aneksji Krymu to były sankcje nałożone na poszczególne osoby, potem na inwestycje na Krymie. Wydawało się, że te sankcje były bardziej takim znakiem ostrzegawczym wystawionym przez Zachód Rosji. Natomiast po 2022, po agresji na Ukrainę, mamy do czynienia, w mojej opinii, z systemem, który owszem, na początku był zaskoczony, bo bardzo dużo osób nie spodziewało się takiego rozwoju wydarzeń, więc podejrzewam, że społeczność międzynarodowa musiała mieć chwilę, żeby ochłonąć. Ale trzeba docenić, że od razu zostały wprowadzone sankcje na system finansowy Rosji, co umożliwiło zamrożenie bardzo istotnych funduszy rosyjskich. Tutaj mówimy w samej Unii Europejskiej o 21 miliardach euro zamrożonych. Tutaj mówimy o sankcjach na spółki i o osoby fizyczne i o 100 miliardach zatrzymanych funduszy państwowych zamrożonych. No jest osobną dyskusją, co z tymi pieniędzmi powinno się stać. Wydaje mi się, że to rozwinięcie tego by zajęło nam większość programu.
Będziemy do tego na pewno wracać, korzystając z sympatii i z tutaj naszych związków z Mercatorem. Na pewno będziemy wracać i też odsyłam do Mercatora państwa, do tego podcastu. No dobrze, więc...
Ale gdzie jesteśmy teraz?
Gdzie jesteśmy? Jaka jest temperatura dzisiaj? Czy ta woda zaczyna już bulgotać? Ta żaba powoli zaczyna, zorientowała się, że coś jest nie tak. Nie potrafi zareagować, bo nie za bardzo ma pole manewru, bo mamy ten garnek przykryty. Może chętnie skorzystałaby z pomocy smoka, który by podniósł przykrywkę, no ale czy to jest moment przełomowy dzisiaj, w jakim jesteśmy?
Jak zazwyczaj w historii moment przełomowy przespaliśmy i on był w okolicach 5 grudnia, kiedy państwa G7 wprowadziły embargo ten mechanizm price cap na transport ropy drogą morską, bo poprzez rurociągi już jest ten transport wygaszony. Dlaczego mówię o tym momencie jako o przełomowym? Ponieważ struktura gospodarki rosyjskiej jest taka, że 60% eksportu i 40% przychodów Skarbu Państwa pochodzi z handlu węglowodorami.
Tak.
W zeszłym roku słyszeliśmy o tym, że sankcje są dramatycznie nieskuteczne, ponieważ natychmiast nie spadło PKB Rosji. Nie spadło, ponieważ byliśmy przez wiele lat, wydaje się nieszczególnie perspektywicznej polityki niektórych państw Unii Europejskiej, bardzo powiązani z dostawami węglowodorów, czyli ropy i gazu z Rosji. I potrzebowaliśmy czasu, żeby uzbroić się tak, żeby móc otrzymywać energię od innych dostawców.
To nie ma się, zatem co obrażać na Niemców, Francuzów, na Europejczyków, że no wymagało czasu pewne przestawienie wajchy, to takie barwne porównanie, przestawienie myślenia i zaadaptowanie się do nowych okoliczności. A zatem tak, to bardzo ważne. Nie wylewajmy wiader pomyj, zastanówmy się, co my robilibyśmy w sytuacji, gdyby trzeba było naprawdę działać, odkręcać zupełnie o 180 stopni te kierunki. To nie dzieje się z dnia na dzień.
To nie dzieje się z dnia na dzień i zeszły rok był niestety również szczęśliwy w tym sensie dla Federacji Rosyjskiej, że wybuch konfliktu w Ukrainie spowodował drastyczny wzrost cen ropy i gazu i oni znakomicie na tym zarobili. O ile pamiętam, Mówimy tutaj o 300 miliardach dolarów, które zostały przetransferowany w zamian za ropę i gaz do Rosji.
Cena ropy Urals w okolicach chyba marca, jeśli dobrze pamiętam, $120, drodzy państwo, za baryłkę, około 160 litrów. Price cap, o którym mówimy tutaj z panem Michałem, z panem Anatolem, to $60. To są istotny cios podcinający gałąź, na której siedzi gospodarka rosyjska. Gaś statystyk. Rok 2022. Bank Światowy przewidywał, że gospodarka rosyjska wzrośnie o 3,5%. Niemal 4% według OECD. IMF, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, nieco ponad 2%, ale rok 2023 to już dużo gorsze perspektywy, czyli żaba się zaczyna powoli gotować?
Jeżeli spojrzymy na sankcje z perspektywy tego roku, który minął od inwazji, to Stany Zjednoczone ponad 2400 podmiotów sankcjami. Unia Europejska objęła 1400 osób fizycznych i ponad 200 spółek z sankcjami. Do tego dochodzą szerokie sankcje właśnie związane z węglowodorami. Price cap jest bardzo inteligentnym sposobem nakładania sankcji.
No właśnie, czy to jest wyraz, panie Michale, czy to jest wyraz nieudolności świata zachodniego, który sięga po jakiś pułap, bo nie jest w stanie uderzyć w sedno problemu, czy wręcz przeciwnie, jest to bardzo inteligentne zagranie?
W mojej ocenie jest to bardzo inteligentne zagranie. Zresztą odwołuję się do analiz grupy stanfordzkiej, która na bieżąco analizuje przebieg procesu sankcyjnego wobec Rosji. Jaka jest koncepcja price cap? Unia Europejska nie jest zainteresowana już teraz węglowodorami z Rosji, ale jest oczywiste, że inne państwa, szczególnie tutaj mówię o globalnym południu, nadal będą kupowały ropę i gaz od Federacji Rosyjskiej.
Chiny, Indie, Sri Lanka specjalnie się nie przejmują tym, co mówi Unia Europejska i Stany Zjednoczone, ale price cap i kwestia obsługi różnego rodzaju transakcji, o ile one oczywiście nie są transakcjami lądowymi, bo wówczas no, trudno mówić tutaj o zaangażowaniu bander państw trzecich, więc jest to dalej pewien problem natury technicznej, no ale właśnie?
No właśnie, bo co robi Unia Europejska i państwo G7? Mówimy tutaj o znacznie większej grupie państw nakładających sankcje. Państwa G7 mówią tak, my jesteśmy w stanie sobie poradzić bez waszej ropy, wiemy, że chcecie sprzedawać ją dalej, ale mamy bardzo mocnego asa w rękawie. Mianowicie do nas należą spółki, które ubezpieczają transport morski, do nas należą firmy, które obsługują, obsługują transport morski i my tym spółkom mówimy, okej, możecie transportować ropę rosyjską do państw trzecich, ale pod warunkiem, że cena tej ropy będzie wynosiła $60 za baryłkę. Dlaczego 60?
No właśnie, skąd to 60 się bierze, panowie?
60 według mnie jest kolejnym dosyć sprytnym ruchem państw G7, ponieważ nie jest to kwota, która by zupełnie zadusiła rosyjski budżet.
Aha.
Grupa Stanfordska mówi, że żeby osiągnąć taki optimum, czyli dać tyle Rosji, żeby nie powstrzymała się, nie zatrzymała eksportu, ale jednocześnie tak mało, żeby nie była w stanie finansować działań zbrojnych, to jest około $35. Według mnie te 60, które zostały teraz wyznaczone, to jest taki pierwszy znak ostrzegawczy. Tak?
Czy możemy się zatem spodziewać, panie Anatolu, że w kolejnych miesiącach, jeśli Rosja się nie nawróci na drogę pokoju, co bardzo wątpię osobiście, ale tego życzę Ukrainie, Polsce i światu, ten price cap będzie obniżany?
Nie wiem, a propos tego price capu. Myślę, że to naprawdę zależy od politycznego napięcia, jakie będzie funkcjonowało. Natomiast przy świcie tego, jak to może wyglądać, myślę, że bardzo fajnie, bardzo dobrze zilustruje przykład, jaki stosunek w ogóle Indie mają do współpracy z Rosją. Bo z jednej strony tak, ostatnio słyszeliśmy ze strony Indii i ze strony Rosji, że nastąpiło wielkie przekierowanie eksportu rosyjskiej ropy do Indii i faktycznie w ciągu ostatnich miesięcy Rosja eksportuje jej więcej niż Irak i Arabia Saudyjska do Indii łącznie. Problem polega na tym, że zapłaty za tą ropę są dokonywane w indyjskich rupiach. I nie da się ich w żaden sposób przewalutować na rubla ze względu na sankcje finansowe w sektorach bankowych.
To znaczy, że Rosja gromadzi rezerwy w rupiach walutowe?
Tak, Rosja ma gigantyczne zasoby finansowe uwięzione w Indiach, których nie jest w stanie przetransportować do Rosji, bo po prostu też indyjskie prawo przewiduje, że nie można po prostu ich wymieniać bezpośrednio na ruble. W związku z tym Rosja faktycznie dostaje pieniądze, ale może je co najwyżej inwestować w Indiach. Ale co to im tak naprawdę daje? Jakiś potencjalny zysk za 15 lat, a oni potrzebują pieniędzy teraz.
To bardzo ciekawy wątek. Drodzy Państwo, zobaczcie, jakie enklawy odkrywamy w tym GPS-ie. Można byłoby pomyśleć, że gdzieś jesteśmy zagubieni, a tu ten GPS nam pozwala znaleźć tak ciekawy wątek jak ten indyjski. Drodzy Państwo, równie ciekawe wątki po krótkiej przerwie muzycznej. Do usłyszenia za chwilę.